Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Idźcie z młodymi, słuchając ich i głosząc im Jezusa Chrystusa, powiedział Franciszek chilijskim biskupom. Przez 3 godziny rozmawiał z nimi o problemach tamtejszego kościoła.
Pierwszym męczeństwem mieszkańców wschodniej Ukrainy jest międzynarodowe milczenie o ich sytuacji, ostrzega nuncjusz apostolski w Kijowie.
W Demokratycznej Republice Konga napadnięto na kościół i na seminarium duchowne.
Witamy 20 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jeśli zło jest zaraźliwe, to i dobro takie jest. Dajmy się więc zarazić dobrem i roznośmy je dalej. Te słowa zapisane przez Franciszka na Twitterze to jedyny dziś zewnętrzny wyraz papieskiej działalności. Rano nie było publicznej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Franciszek odpoczywał po intensywnej wizycie w podrzymskiej parafii.
Dzisiejsze przedpołudnie papież poświęcił biskupom z Chile, którzy przebywają w Rzymie z wizytą ad limina. Franciszek spędził z nimi 3 godziny, rozmawiając o problemach tamtejszego kościoła. Szczególny nacisk położył na duszpasterstwo rodzin i ochronę młodych pokoleń. O przebiegu spotkania z Franciszkiem opowiada kardynał Ricardo Ezzatti Andrello, arcybiskup stołecznego Santiago de Chile.
Noi abbiamo dialogato con lui di tutti i problemi.
Rozmawialiśmy o konkretnych problemach społeczeństwa, które jest sekularyzowane. Zastanawialiśmy się, jak je ewangelizować w sytuacji, gdy rządzący to ludzie niewierzący, choć otwarci na przesłanie Kościoła. Mówiliśmy o radościach i cierpieniach. Naszą radością jest na przykład silna pobożność ludowa, nabożeństwo do Matki Bożej i do świętych. Jest to wręcz niewiarygodne. Kult Matki Bożej Szkapleżnej jest wszechobecny, od pustyni na północy, aż po regiony arktyczne na dalekim południu. Kiedy rozmawialiśmy o duszpasterstwie ludzi młodych, papież zwrócił uwagę na potrzebę ich słuchania. Trzeba iść z nimi, mówił, słuchać ich, a zarazem głosić nowość Jezusa Chrystusa.
I annunciando la novità anche di Gesù Cristo.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało program papieskiej wizyty w anglikańskim Kościele Wszystkich Świętych w Rzymie. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę. Papież weźmie udział w wieczornej liturgii słowa, odpowiedniku katolickich nieszporów, wygłosi homilię i odpowie na pytania.
Będzie to pierwsza w historii wizyta papieża w kościele anglikańskim w Wiecznym Mieście. Anglikanie mają w Rzymie 2 świątynie, angielską i amerykańską. Franciszek odwiedzi wspólnotę podlegającą kościołowi Anglii. Istnieje ona już od 200 lat, choć sam kościół zbudowano dopiero w 1887 roku. Aktualnie należy do niej 250 wiernych.
W czasie niedzielnej wizyty Franciszek poświęci wraz z anglikańskim biskupem ikonę Chrystusa Zbawiciela oraz oficjalnie usankcjonuje partnerstwo wspólnoty anglikańskiej z katolicką parafią Wszystkich Świętych w Rzymie, która jest kościołem tytularnym kardynała Waltera Caspera, byłego przewodniczącego papieskiej rady do spraw jedności chrześcijan. Od wielu lat propaguje on współpracę obu parafii, zwłaszcza na polu charytatywnym, mówi kardynał Casper.
Relacje ekumeniczne rozwijają się nie tylko dzięki dialogowi teologicznemu, choć jest on oczywiście bardzo ważny. Równie ważne są też osobiste kontakty, a zwłaszcza te, które nawiązują się podczas wspólnej modlitwy. Pokazuje to bowiem, że mamy tego samego Pana Jezusa Chrystusa i tego samego Ducha Świętego. To bardzo ważny element ekumenizmu. Jezus nie traktuje jedności jako nakazu. Nie powiedział, musicie się połączyć. On się modlił, aby wszyscy stanowili jedno. Ekumenizm jest udziałem w tej modlitwie naszego Pana. Teraz będzie to miało miejsce w anglikańskim parafii w Rzymie i bardzo się z tego cieszę.
Pierwszym męczeństwem tamtejszych mieszkańców jest międzynarodowe milczenie o ich sytuacji, stwierdził nuncjusz apostolski w Kijowie po powrocie ze wschodniej Ukrainy. Arcybiskup Claudio Guggerotti był tam w zeszłym tygodniu razem z charkowsko-zaporowskim biskupem pomocniczym Janem Sobiłą, koordynatorem akcji humanitarnej Papież dla Ukrainy. mógł naocznie stwierdzić, że wbrew porozumieniom z Mińska walki nieustannie trwają.
Hierarchowie odwiedzili miasto Awdijewka, pozostające od kilku tygodni pod obstrzałem prorosyjskich separatystów, oraz dzieci ewakuowane do Światochirska. Przebywają one z dala od walki, wydają się na pozór spokojne, ale za wcześnie jeszcze na ujawnienie się doznanych przez nie urazów, powiedział nuncjusz na Ukrainie.
Arcybiskup Guggerotti zwrócił uwagę, że na terenach objętych konfliktem ludzie żyją od ponad 2 lat w bardzo nerwowej sytuacji. Rodziny są rozdzielone, ich członków przesiedlono w różne miejsca, brakuje żywności, utrzymuje się kilkunastostopniowy mróz, ale osoby starsze i chore nie są w stanie opuścić swych domów. Pewna nauczycielka mówiła tam do nuncjusza: proszę powiedzieć papieżowi, by zrobił wszystko, co możliwe, żeby nas uwolnić od tej bezsensownej, niepotrzebnej wojny. On zapewnił ją o modlitwie katolików i osobistej trosce Franciszka o pomoc humanitarną. W wywiadzie dla agencji SIR podkreślił: pierwszym męczeństwem tych ludzi jest międzynarodowe milczenie, które zostało w pewnym sensie przerwane inicjatywą Ojca Świętego o kwietniowej zbiórce na ich potrzeby, przeprowadzonej w całej Europie. Arcybiskup Guggerotti stale informuje go telefonicznie i pisemnie o sytuacji na Ukrainie.
Komitet techniczny, na którego czele stoi biskup Sobiło, ma za zadanie rozprowadzanie funduszy, przy czym skrupulatnie wymagamy zaświadczeń, powiedział nuncjusz apostolski w Kijowie. Z zebranych 16 milionów euro przeznaczono ostatnio 200 tysięcy na najpilniejszą pomoc, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, jak też na opiekę psychopedagogiczną nad dziećmi, które doznały szczególnych urazów, oraz na naprawy uszkodzonych budynków, zwłaszcza szkół. Arcybiskup Guggerotti domaga się też od społeczności międzynarodowej zapewnienia, by decyzje i porozumienia podjęte w kwestii konfliktu na wschodniej Ukrainie zostały wprowadzone w życie.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Irackie wojska rozpoczęły drugą ofensywę na Mosul. Tym razem jej celem jest odbicie z rąk państwa islamskiego prawobrzeżnej części miasta. Pod względem terytorialnym stanowi ona 40% Mosulu, jest jednak gęściej zaludniona niż część wschodnia. Żyje tam około 1 000 000 osób. Ze względu na naturalną granicę, jaką stanowi rzeka Tygrys, ludzie ci nie mogą uciec na terytoria kontrolowane przez siły irackie. Istnieje obawa, że islamiści posłużą się cywilami jako żywymi tarczami.
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu proboszcz z podmosulskiego Al-Kuszu, wszyscy mają nadzieję, że druga ofensywa będzie krótsza niż pierwsza. Jego zdaniem istnieją poważne szanse na powodzenie tej operacji. Trzeba się jednak liczyć z wieloma ofiarami, nawet jeśli rząd obiecał, że uruchomi korytarze humanitarne dla ludności cywilnej, gdy tylko uzyska dostęp do zachodniej części miasta. Przypomina on również, że samo wyzwolenie Mosulu jeszcze nie rozwiązuje problemu. Państwo islamskie pozostawia po sobie zniszczenia i podzielone społeczeństwo, podkreśla ksiądz Ghazan Sahara.
Bardziej boimy się tego, co nastanie po wypędzeniu islamistów. Jak będzie wyglądało życie w Mosulu? Wiemy bowiem, że państwo islamskie przeprowadziło rzezie w mieście. Teraz będą kolejne ofiary podczas samej ofensywy. Wielu ludzi zostało zmuszonych do współpracy z ISIS. Również i oni uczestniczyli w tych masakrach miejscowej ludności. Można się więc spodziewać, że kiedy państwo islamskie zostanie wyparte z miasta, na pewno dojdzie do akcji odwetowych. To nas najbardziej niepokoi. Tym bardziej, że te konflikty wewnątrz Mosulu na pewno utrudnią chrześcijanom powrót do miasta.
Z Demokratycznej Republiki Konga napływają wciąż nowe wiadomości potwierdzające niepokój o panującą tam sytuację, jaki wyraził Ojciec Święty po niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Wczoraj rano w stolicy tego kraju, Kinszasie, kilkunastu nieznanych młodych ludzi splądrowało kościół parafialny świętego Dominika. Zniszczyli ławki, sprofanowali tabernakulum i ołtarz. Jak zeznaje tamtejszy proboszcz, grupa przybyła z plecakami, aby zabrać cenne przedmioty. Kongijski rząd potępił atak na parafię, wyrażając opinię, że miał on motywy polityczne.
Natomiast przedwczoraj we wspomnianej po papieskiej modlitwie Anioł Pański kongijskiej prowincji Kasai bojówkarze z oddziałów zabitego w sierpniu ubiegłego roku przez siły bezpieczeństwa wodza plemiennego Kamuiny Nsapu napadły na seminarium w mieście Kananga. Wyłamali drzwi i zniszczyli wszystko, co było w środku, powiedział jego rektor. Po trwających przez godzinę walkach wojsko uwolniło seminarium z rąk bojówkarzy.
W Watykanie obok tradycyjnej papieskiej dyplomacji coraz intensywniej rozwija się tak zwana dyplomacja kultury promowana przez archiwistę i bibliotekarza Świętego Kościoła Rzymskiego. Arcybiskup Jean-Louis Brugues dużo podróżuje po świecie i nawiązuje kontakty kulturalne również w problematycznych regionach świata. Tytułem przykładu można wspomnieć o porozumieniach zawartych ostatnio z Serbią, Kubą czy Turcją.
W listopadzie francuski purpurat przez tydzień gościł w Rosji na zaproszenie dyrektora tamtejszego archiwum państwowego. Owocem tej podróży będzie wspólna watykańsko-rosyjska wystawa o relacjach stolicy apostolskiej z dynastią Romanowów od Piotra Wielkiego do Mikołaja II, mówi arcybiskup Brugues.
A zatem w grudniu bieżącego roku archiwum państwowe, które bezpośrednio podlega rosyjskiemu prezydentowi, zorganizuje w Moskwie ekspozycję, na której ukazana zostanie współpraca zarówno w przeszłości, jak i obecnie między archiwum watykańskim i archiwum rosyjskim. Będzie to pierwsza tego typu inicjatywa. W ten sposób otworzyliśmy nowe drzwi i utorowaliśmy nową drogę. Wprawdzie można by powiedzieć, że dyplomacja książki jest tak stara jak sama książka. Teraz jednak, w aktualnym kontekście politycznym i społecznym, wydaje mi się, że książka jest w stanie budować mosty tam, gdzie inne formy ludzkiej działalności mogłyby wznosić mury, przeszkody i podziały. Sądzę, że to właśnie książka stwarza podstawy do prawdziwego i powszechnego braterstwa.
Di una vera fratellanza universale.
2 minuty dla Kaju. Rafał Łączny.
W pierwszy piątek Wielkiego Postu, 3 marca, w kościele w Polsce odbywać się będą modlitwy w intencji ofiar pedofilii. To odpowiedź na apel papieża Franciszka, który zachęcił do organizacji Dnia Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał także przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Wezwał w nim do organizacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej w tej intencji, mówi rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
Kościół chce dać przykład właśnie troski o tych najmniejszych i zachęcić jednocześnie różne inne środowiska, aby troszczyły się o bezpieczeństwo dzieci w swoich kręgach. Czy to będą instytucje, czy to będą miejsca, gdzie przebywają dzieci, cokolwiek. Przepisy Kościoła katolickiego w Polsce są bardziej restrykcyjne niż przepisy państwowe. To świadczy o tym, że Kościół traktuje tę sprawę bardzo poważnie.
Na 3 marca przygotowywane są materiały, które pomogą w organizacji dróg krzyżowych. W Kurniku koło Poznania w miniony weekend odbyło się spotkanie ewangelizacyjne pod hasłem „Chodźcie do mnie”, przybliżające Ducha Świętego. Wzięło w nim udział prawie 1300 osób. Podczas spotkania uczestnicy wspólnie modlili się, słuchali konferencji, ale także brali udział w warsztatach, które szczególnie cenne były dla Małgorzaty Heigelman z Poznania.
Ja myślę, że przede wszystkim najfajniejsze były te warsztaty, które sprawiły, że byliśmy w stanie jeden za drugiego się modlić, jeden drugiemu ofiarować miłość, jeden dla drugiego być prorokami, jeden dla drugiego prosić o uzdrowienie.
Oprócz spotkania w hali sportowej, w którym uczestniczyli dorośli, równolegle odbywały się warsztaty dla dzieci, a w niedzielny wieczór zorganizowano również spotkanie dla młodzieży.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.